Grupa Ryszelewi, środa 20 września, minęła godzina 18. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i technik Matthew Taylor. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę, a zaczynamy od skrótu głównych wiadomości. Po drugiej nocy zamieszek w Budapeszcie premier Gyurcsány nadal wyklucza ustąpienie i zapowiada surową postawę wobec manifestantów. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem na placu przed parlamentem w Budapeszcie. Papież Benedykt XVI zapewnił o swym głębokim poszanowaniu dla muzułmanów i oświadczył, że jego wystąpienie w Ratyzbonie stało się przedmiotem nieporozumienia. Przywódca puczu wojskowego w Tajlandii oświadczył, że w ciągu 2 tygodni przekaże władzę desygnowanemu premierowi i że sytuacja wróci do normy za rok. Bundestag wyraził zgodę na wysłanie na libańskie wody terytorialne niemieckich żołnierzy. Liczebność UNIFIL-u sięga 5000 żołnierzy. Oczekuje się deklaracji wycofania Izraela z Libanu. 2 katastrofy górnicze. W Doniecku na Ukrainie zginęło 13 górników, w Kazachstanie koło Karagandy co najmniej 32. Cena ropy naftowej po raz pierwszy od pół roku spadła poniżej 61 dolarów. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i przy udziale Piotra Kamińskiego, który dokona również przeglądu prasy. Po wiadomościach europejskich poświęconych zaangażowaniu NATO w Afganistanie i perełce muzyki klasycznej usłyszymy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego i rogatki paryskie w redakcji Katarzyny Zawickiej, a następnie magazyn kulturalny Sylwii Gips. Na koniec nadamy lekcję francuskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości dziennika. Po drugiej nocy zamieszek w Budapeszcie, w których rannych zostało 57 osób, a 150 aresztowanych, socjalistyczny premier Węgier Ferenc Gyurcsány zapowiedział, że skończyła się jego cierpliwość wobec manifestantów, którzy dokonują aktów przemocy, ponownie wykluczył ustąpienie ze stanowiska, czego domagają się manifestanci oraz prawicowa opozycja i zapowiedział utrzymanie kursu politycznego na rzecz reform i rozwoju gospodarczego. Przypominam, że manifestacje wybuchły po rozpowszechnieniu nagrania majowego wystąpienia premiera na zamkniętym zebraniu Partii Socjalistycznej, w którym stwierdzał on, że jej władza opiera się na kłamstwach. Podobnie jak w poniedziałek, wczorajsza wieczorna pokojowa manifestacja, w której uczestniczyło około 10 tysięcy osób, przerodziła się w brutalne zamieszki, które, jeśli wierzyć sondażom, potępia 80% Węgrów. Ale dziś rano jeden z przywódców prawicowej partii Fidesz, Janosz Adar, zażądał bezwarunkowej dymisji Gyurcsányego. To krok naprzód w stosunku do wcześniejszej wypowiedzi szefa tej partii, Wiktora Orbana, który dymisji premiera żądał w razie przegranej socjalistów w nadchodzących wyborach samorządowych. Wiktor Orban zaapelował o udział w wielkiej manifestacji na Placu Bohaterów w najbliższą sobotę, nawołując jednak do opamiętania w demonstracjach. Dość działań, które godzą w nas samych, mówił. Odwołana natomiast została przewidziana na jutro manifestacja studentów. Dziś w ciągu dnia na placu przed parlamentem było raczej spokojnie, ale jak sytuacja przedstawia się obecnie, to się dowiemy od naocznego świadka. Łączymy się z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem. Dzień dobry, Marku.
Dobry wieczór z Budapesztu.
Dobry wieczór. Więc jak się przedstawia w tej chwili sytuacja?
No w tej chwili jest nadal spokojnie, choć już jakby może trochę goręcej, bo ludzie się powoli schodzą. W tej chwili jest około 2000 ludzi na trawniku, na placu Koszuta przed parlamentem. W porównaniu z wczoraj policja tutaj odgraniczyła cały wielki parking na wprost głównego wejścia barierkami. Tutaj poza kilkoma policjantami nikt nie może wejść. Także ludzie gromadzą się wokół pomnika Rakoczego pod parlamentem, po lewej stronie, patrząc się na główne wejście. I na razie spokojnie słuchają wystąpień przerywanych od czasu do czasu muzyki, od czasu do czasu są oklaski, flagi powiewają, jakieś napisy się pojawiają. Ci, którzy dłużej tu stoją, od czasu do czasu schodzą na bok do namiotów. To jeszcze wprawdzie nie jest miasteczko namiotowe jak w Kijowie, ale powoli zaczyna to może przypominać, choć pewnie ten entuzjazm nie jest taki jak przed 2 laty niemal w Kijowie.
To znaczy nastrój jest raczej pokojowy. W depeszach agencyjnych mówi się o silnym udziale w tych wszystkich wydarzeniach chuliganów, pseudokibiców, bojówkarzy skrajnej prawicy. Jak to właściwie wygląda?
No rzeczywiście tak to wygląda. To trudno powiedzieć na przykład, że ta wczorajsza demonstracja się przerodziła w zamieszki. To po prostu część, grupa ludzi, którzy tutaj byli wokół tej demonstracji, potem ruszyła na miasto, pociągnęła za sobą kilkudziesięciu dalszych ludzi i oni po prostu robili to, co znani nam z polskich ulic kibole, którzy demonstrują w cudzysłowie na ulicach polskich miast, to znaczy rozwijali szyby, zatrzymywali samochody, podpalili jeden czy drugi. Także rzeczywiście tych ludzi można tu dostrzec, a właściwie nawet raczej wywężyć, dlatego że wokół nich unosi się dosyć wyraźny zapach alkoholu, tudzież marihuany.
I jeszcze może w kilku słowach, jakie nastroje są na mieście poza placem?
Poza placem to widać przede wszystkim, że te najbardziej strategiczne, że tak się wyrażę, najbardziej symboliczne instytucje, jak właśnie telewizja, jak radio, jak budynki rządowe, są oddzielone kordonami policji. Pod ścianami oparte leżą pleksy, tarcze, leżą pałki, gotowe do przyjęcia. Ale muszę powiedzieć, że tutaj pod parlamentem wczoraj stał cały rządek wzdłuż całej ściany parlamentu czarno ubranych policjantów przygotowanych do boju z pałkami i tarczami w ręku. Dzisiaj stoją ich koledzy, że tak się wyrażę, w cywilu, oczywiście w jakichś błękitnych mundurkach. Pałki też mają, ale są jakby lżej odziani.
Dziękuję bardzo. Z Budapesztu mówił nasz korespondent Marek Pędziwol. Do usłyszenia. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Oto dalsze wiadomości. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Benedykt XVI oświadczył, że jest bardzo zaniepokojony wydarzeniami na Węgrzech i że modli się o sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie tego kryzysu. Skądinąd zapewnił on, że nie zamierzał obrażać muzułmanów w swym przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Anna Rzeczycka.
Benedykt XVI w swym przemówieniu wygłoszonym po włosku wyraził swe głębokie poszanowanie dla wielkich religii, w tym w szczególności dla muzułmanów, wielbiących jednego Boga. Stwierdził także, iż jest mu bardzo przykro, że jego słowa wypowiedziane 8 dni temu w Ratyzbonie w Niemczech stały się przedmiotem nieporozumienia. Jak przypomina AFP, papież w swym rozważaniu uniwersyteckim zacytował fragment dialogu z XIV wieku między cesarzem bizantyjskim Manuelem II, paleologiem, a perskim erudytą wyznania muzułmańskiego. W rozmowie tej cesarz niezwykle ostro przedstawia swemu islamskiemu rozmówcy problem relacji między religią a przemocą. Cytując fragmenty tego dialogu, Benedykt XVI nie chciał bynajmniej podpisać się pod negatywnymi słowami chrześcijańskiego cesarza. Chciał, wprost przeciwnie, nawiązać do ich pozytywnego rozwinięcia, w którym powiedziane jest, że rozum i religia idą w parze. Tematem mojego wykładu, wyjaśniał papież w czasie dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie, zgodnie z misją uniwersytetu, były relacje między wiarą a rozumem. Chciałem zachęcić do samokrytycznego dialogu wiary chrześcijańskiej ze światem współczesnym i do dialogu wszystkich kultur i religii. AFP pisze, że od kilku dni Benedykt XVI i cała kuria watykańska próbują uspokoić wzburzenie świata muzułmańskiego i jego gwałtowne reakcje na wystąpienie w Ratyzbonie. Już w ubiegłą niedzielę w Castel Gandolfo papież powiedział, że jest ogromnie zasmucony tymi reakcjami. Kuria prowadzi ofensywę dyplomatyczną i planuje zwołanie zebrania ambasadorów krajów muzułmańskich akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Wokół Watykanu i Castel Gandolfo wzmocniono środki bezpieczeństwa. Kilka grup irackich, w tym irackie odgałęzienie Al-Kaidy, zagroziło bowiem Stolicy Apostolskiej zamachami. Z drugiej strony obserwuje się pewne uspokojenie nastrojów. Maroko, które odwołało w niedzielę swego ambasadora przy Watykanie, nakazało mu wczoraj wieczorem natychmiastowy powrót na placówkę.
Tu Paryż, RFI. Dowódca armii tajlandzkiej i zarazem przywódca puczu wojskowego, generał Santi Buonarroti, wystąpił w towarzystwie czterech innych wojskowych na pierwszej po puczu konferencji prasowej i zapowiedział, że przekaże władzę nowemu premierowi w ciągu 2 tygodni, a demokracja zostanie całkowicie przywrócona w ciągu roku. Wyjaśnił też, że król Bhumibol, który przyjął go wczoraj na audiencji, nie ma nic wspólnego z puczem. Przy czym, według komunikatu odczytanego w telewizji, król mianował Santiego szefem Rady Wojskowej na rzecz reformy politycznej i nakazał urzędnikom posłuszeństwo. Dokonaliśmy przewrotu, mówił Santi, dlatego że ludność tego oczekiwała i z powodu złych rządów premiera Taksina. Generał Santi zapowiedział przygotowanie w ciągu tych 2 tygodni tymczasowej konstytucji i powołanie nowego tymczasowego zgromadzenia narodowego oraz premiera, a w ciągu roku opracowanie ostatecznej konstytucji i wybory. Co do osoby obalonego premiera Taksina, generał Santi oświadczył, że nic mu nie grozi w razie powrotu do kraju, chyba że wskutek oskarżeń o korupcję złożonych w sądach, które będą działać, zapewniał, zgodnie z prawem. Sam Taksin, który w czasie puczu był w Nowym Jorku, odwołał swe przemówienie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ i udał się jako osoba prywatna do Londynu, gdzie posiada mieszkanie i gdzie studiuje jego córka. Rzecz w tym, że przewrót nie wywołał specjalnego oburzenia ani w Tajlandii, ani za granicą. Łączenie polityki i interesów przez tego miliardera, korzystającego z poparcia wyborców wiejskich, było, szczególnie od 8 miesięcy, źródłem ostrej krytyki i masowych manifestacji protestacyjnych w Tajlandii. USA, Unia Europejska, Australia i Nowa Zelandia oczywiście potępiły zamach stanu, który psuje obraz tajlandzkiej demokracji, ale niezależni obserwatorzy uważają, że był to jedyny sposób wyjścia z politycznego impasu. Ponadto wszyscy są zgodni, że ten bezkrwawy zamach stanu najprawdopodobniej nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu na gospodarkę. Podobnego zdania jest amerykański sekretarz skarbu Henry Paulsen, który na marginesie swojej wizyty w Pekinie wyraził ubolewanie z powodu wojskowego zamachu stanu, ale równocześnie wyraził przekonanie, że nie wpłynie to na rynki finansowe. O wizycie tej i jej owocach mówi Piotr Kamiński.
Pekin i Waszyngton ogłosiły podjęcie dialogu strategicznego, mającego na celu rozładowanie sporów natury handlowej. Dokonano tego przy okazji wizyty w Chinach sekretarza skarbu Henry Paulsona. Paulson zamierzał nakłonić swych chińskich rozmówców do przyspieszenia reform finansowych oraz zapewnienia wolnej i sprawiedliwej wymiany handlowej między wszystkimi krajami. Wicepremier Chin, uchodząca za najpotężniejszą kobietę w Chinach, pani Wu Yi, ograniczyła się do stwierdzenia, że inicjatywa owego dialogu przyczyni się do lepszego zrozumienia między obu gospodarczymi gigantami. Pani Wu będzie przewodniczyć wraz z Paulsenem obradom owego forum bez związku z istniejącymi już dwustronnymi komisjami. Będzie ono bowiem miało charakter globalny, debatując nad całością stosunków gospodarczych i finansowych, a nie tylko na temat poszczególnych kwestii spornych. Paulson, były prezes banku Goldman Sachs, czuje się w Chinach jak u siebie. Za czasów swojej kariery na Wall Street był tu bowiem ponad 70 razy. Teraz zaś zapewnia, że interesuje go współpraca długoterminowa i nie zamierza popędzać Pekinu, świadom, że nie przynosi to żadnych rezultatów. Jego zdaniem najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed Chinami, to otwarcie na konkurencję gigantycznego sektora finansowego oraz rozwój wewnętrznego spożycia. Anonimowy przedstawiciel Waszyngtonu zapewnił jednak, że Amerykanie nie zaniedbają najważniejszych kwestii spornych, takich jak zaniżony kurs waluty chińskiej czy gwałcenie własności intelektualnej, zwane potocznie piractwem. Ugodowy kurs Paulsona spotyka się w Stanach Zjednoczonych ze słowami krytyki w Chinach, natomiast budzi wielkie zadowolenie. W piątek ma go przyjąć sam prezydent Hu Jintao.
Tu Paryż, RFI. Ogromną większością głosów, 422 do 152, Bundestag wyraził zgodę na wysłanie niemieckiej marynarki wojennej na libańskie wody terytorialne. Niemcy przejmą dowodzenie morskiego UNIFIL-u, w skład którego wchodzą również siły holenderskie, norweskie, duńskie i szwedzkie. Siły niemieckie składać się będą z 2400 ludzi, w tym 1500 marynarzy. Morski UNIFIL będzie miał prawo do inspekcji podejrzanych statków, ale nie do konfiskaty ładunku, nawet broni. Będzie natomiast doprowadzał taki statek pod eskortą do jednego z libańskich portów do dyspozycji władz libańskich. Chodzi o uniemożliwienie przemytu broni dla Hezbollahu. Był to jeden z izraelskich warunków zawieszenia broni. Tymczasem liczebność żołnierzy UNIFIL-u osiągnęła poziom 5000 ludzi, co stanowiło z kolei poprzeczkę wymaganą przez Izrael dla zakończenia ewakuacji swych wojsk z południowego Libanu. Szef dyplomacji izraelskiej Perec zapewniał dziś, że ewakuacja zostanie zakończona do piątku, czemu jednak następnie zaprzeczył szef sztabu Dan Halutz. Premier autonomii palestyńskiej wywodzący się z Hamasu Ismail Haniyeh odrzucił dzisiaj jeden z głównych warunków tzw. kwartetu na rzecz przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie, mianowicie żądanie jednoznacznego uznania państwa Izrael. W Iraku ponad 100 osób zginęło od poniedziałku w zamachach i starciach, w tym dzisiaj 16 w samobójczym zamachu na komisariat policji w Bagdadzie. W tymże Bagdadzie wznowiony został proces Saddama Husajna. Anna Rzeczycka.
W Bagdadzie odbyło się 10. posiedzenie Trybunału sądzącego byłego irackiego prezydenta Saddama Husajna i grupę jego najbliższych współpracowników. Rozprawę po usunięciu poprzedniego głównego sędziego Abdullaha al-Amiri prowadzić miał nowy sędzia, szyita Mohamed al-Uraibi. Saddam Husajn po jego wejściu na salę rozpraw odmówił jednak zajęcia miejsca i uderzając w stół wykrzykiwał, że ojciec nowego głównego sędziego był za czasów jego rządów funkcjonariuszem służb bezpieczeństwa i że brał udział w obronie Bagdadu przed Amerykanami w 2003 roku. Po wymianie zdań między byłym dyktatorem a Mohamedem al-Urabajem strażnicy wyprowadzili oskarżonego z sali. Inny oskarżony, kuzyn Saddama Husajna, Ali Hassan al-Majid, zwany chemicznym Alim, zapowiedział, że w ramach protestu przeciwko zmianie sędziego nie odezwie się na procesie ani słowem. Ze zmiany sędziego w procesie Saddama Husajna zadowolenie wyrazili Kurdowie, którzy uważali, że dotychczasowy sędzia zwolniony ostatecznie przez iracki rząd był stronniczy.
Negocjator irański w kwestii zbrojeń nuklearnych Ali Larijani oświadczył ponownie, że jego kraj pragnie konstruktywnych negocjacji, ale jak się wydaje, jest to wciąż gra na czas, bo do jego spotkania z Javierem Solaną dojdzie dopiero w przyszłym tygodniu. I na koniec jeszcze wiadomość z Francji.
Przywódca skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, 78-letni Jean-Marie Le Pen, zaapelował do wszystkich Francuzów, niezależnie od ich pochodzenia, o poparcie jego kandydatury w wyborach prezydenckich 2007 roku. Na miejsce tego apelu wybrał miejscowość Valmy nad Marną, gdzie 21 września 1792 roku francuska armia rewolucyjna pokonała armię pruską, czego konsekwencją było proklamowanie republiki. Udając się do Valmy, Jean-Marie Le Pen chciał zademonstrować swe przywiązanie do wartości republikańskich. Agencje prasowe odnotowują, że po raz pierwszy szef francuskiej skrajnej prawicy zwrócił się także do Francuzów wywodzących się z imigracji, zapraszając ich do udziału w tworzeniu narodu. Zdaniem komentatorów ta nowa wielkoduszność w stosunku do osób, które Francuzami stały się przez naturalizację, podyktowana została przez najbliższe otoczenie Le Pena, które doszło do wniosku, że dotychczasowe filipiki szefa Frontu Narodowego przeciwko imigracji były zbyt gwałtowne. W swym wystąpieniu w Valmy Le Pen nie oszczędzał natomiast swych największych rywali, Nicolas Sarkoziego, który będzie zapewne kandydatem UMP do wyborów prezydenckich, i prawdopodobnej kandydatki partii socjalistycznej, pani Ségolène Royal. Sarkoziego Le Pen nazwał sługusem atlantyzmu, a pani Royal zarzucił, że z uśmiechem hostessy niesie ze sobą pustkę.
Słuchają Państwo Paryża, RFI, były to wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz do wysłania przeglądu prasy przygotowanego przez Piotra Kamińskiego.
Węgry to jedyny kraj Europy Środkowej, gdzie ustępujący rząd został ponownie wybrany, pisze Le Figaro. Okazuje się jednak, że wygrał dzięki jawnemu, świadomemu kłamstwu na temat stanu finansów publicznych. Wyznanie premiera Gyurcsányego wywołało zamieszki, jakich Budapeszt nie widział od upadku komunizmu. Najbardziej szokuje rynsztokowy styl, w jakim wypowiadał się socjalistyczny przywódca w czasie zebrania kierownictwa swojej partii przy drzwiach zamkniętych. Mamy oto kolejny przykład tego, jak trudno dawnym aparatczykom szkoły sowieckiej ukryć pogardę dla wyborców i zerwać z politycznym cynizmem. Gyurcsány, były przywódca komunistycznej organizacji młodzieżowej, wzbogacony na prywatyzacjach, ma już na koncie inne podobne wyskoki. Niewykluczone zresztą, że przeciek został zaplanowany. Wypowiedź, opublikowana w całości na internecie, zwraca uwagę na katastrofalny stan gospodarki i może ułatwić przeprowadzenie bardzo niepopularnych posunięć. Istnieje jednak ryzyko poważnego kryzysu politycznego. Aby zredukować deficyt budżetowy wynoszący rekordowe w Europie 10% PKB, opanować zadłużenie i zbalansować rachunki, Węgrzy będą musieli zacisnąć pasa. Zamiast zmniejszyć podatki, co obiecał swym wyborcom, Gyurcsány już musiał je podnieść, jednocześnie obcinając subwencje. Dalsze, równie twarde decyzje muszą zostać podjęte w trybie pilnym. Czy jednak rząd może sobie pozwolić na ruchy tak drastyczne, podczas gdy krzyczy ulica? Przypadek Węgier nie jest zresztą odizolowany, pisze Le Figaro. Polska ma na przykład rząd bardziej zajęty polemiką ideologiczną niż gospodarką. Czechy są sparaliżowane po czerwcowych wyborach, które nie wyłoniły zwycięzcy. Słowacja, podobnie jak Litwa, cierpi na pstrokatą koalicję. Minęły czasy, gdy kraje nowej Europy, a Węgry były tu prymusem, miały zdynamizować stary kontynent, narzucić mu bardziej liberalne wzory i ożywić zdyszaną gospodarkę. Większość z nich cieszy się nadal wysoką stopą wzrostu. Wynika ona jednak głównie z ich wielkiego opóźnienia. Reformy galopujące aż do przyjęcia owych krajów do Unii w roku 2004 nagle zwolniły bieg. Rozwiały się złudzenia, panuje powszechna frustracja. Już tylko Rumunia, w mniejszym stopniu Bułgaria, wierzy jeszcze w sens tej adaptacji, aby nie spóźnić się na spotkanie z Europą 1 stycznia. Kryzys węgierski i fatalny stan sąsiadów nie zachęcają raczej do dalszego rozszerzania Unii, kończy Le Figaro. Lewicowa Libération daje swojej informacji tytuł kuriozalny. Dowiadujemy się bowiem, że zamieszki są zdalnie sterowane przez prawicę, co na tych łamach zmierza jawnie do ich dyskwalifikacji. Sam tekst jednak nie ukrywa przed czytelnikami stanu rzeczy, przyznając, że po wiosennej porażce prawica powraca na plan pierwszy dzięki imponującej gafie premiera Dziurczanego, przywódcy lewicy prowadzącego bardzo liberalną politykę. Aby wprowadzić swe drakońskie reformy, rząd potrzebuje autorytetu, podkreśla naczelny redaktor pisma Manager Attila Mong. Jak jednak ludzie mają zaufać komuś, kto przyznaje cynicznie, że ich okłamał? Choć zamieszki są w znacznej mierze dziełem ekstremistów, ujawniają one jednak głęboki kryzys zaufania wobec elity politycznej. Libération pisze, że partia Fidesz, ultrakonserwatywna naczelna siła opozycji, nie wezwała do wystąpień, zapewniła jednak ich uczestników o swej solidarności. A w mieście Szeged na kilka dni przed wyborami samorządowymi jej kandydat nie zawahał się wygłosić do nich przemówienie. Dziennikarka Libération skupia się jednak następnie nie na sytuacji gospodarczej oraz na wyskoku Dziurcianego, lecz właśnie na działalności partii Viktora Orbana, przypominając, że Fidesz nie uznał zwycięstwa lewicy, a Orban pierwszy twierdził, że Dziurciany okłamał wyborców. Dzisiaj Fidesz milczy, a zdaniem Libération obecne zamieszki mogą się obrócić przeciwko niej. Cytowany historyk Miklós Konrad wyraża przekonanie, że partia wchłonęła stopniowo skrajną prawicę, która organizuje wystąpienia. Jej zrąb stanowią jednak umiarkowani konserwatyści, którym się te akty przemocy nie podobają. Korzystają z nich bowiem socjaliści, a policja nie interweniowała celowo. Cóż ludzie obejrzeli w telewizji? Rozróbę skrajnej prawicy. Na 10 dni przed wyborami samorządowymi to dla socjalistów błogosławieństwo, powiada Konrad na łamach Libération. Sugestia komentatora Le Figaro, jakoby to sam rząd zorganizował ów przeciek kontrolowany na kilka dni przed wyborami wedle starych, sprawdzonych metod socjotechnicznych, nabiera kolorów wbrew bojowemu tytułowi Libération. Le Monde również poświęca wiele miejsca tej sprawie, wspominając szczególnie o braku reakcji europejskich na wzrost populizmów i ekstremizmów na wschodzie Europy. Przy czym cytowany przez dziennik eurodeputowany socjalistyczny przypisuje to rzecz prosta liberalizmowi, który z natury rzeczy ponosi winę za wszystko i wszędzie. Ciekawe, czy jest również odpowiedzialny za widowiskową karierę Adolfa Hitlera w Rosji, czemu ten sam dziennik poświęca dwie strony reportażu. Marie Jégot przypomina, że od 6 lat, czyli od II wojny szeczeńskiej Putina, organizacje ultranacjonalistyczne oraz neonazistowskie, Unia Słowiańska, Rosyjska Unia Narodowa, Partia Nacjonalsocjalistyczna itd. działają jawnie. 4 listopada, który decyzją Kremla stał się Dniem Jedności Narodowej, ponad 1000 neonazistów defilowało ulicami Moskwy, skandując hasła skierowane przeciwko tzw. czarnuchom, czyli przybyszom z Kaukazu, i wznosząc bezkarnie ramiona w hitlerowskim pozdrowieniu. Organizacje te cieszą się w Rosji wolnością słowa i działania, której pozazdrościć im mogą inne organizacje pozarządowe poddane bezlitosnym biurokratycznym naciskom, odkąd Duma przyjęła ustawę na temat ich statutów. Ksenofobia i rasizm przemawiają bez ograniczeń. W samym centrum Moskwy, o 2 kroki od Galerii Treciakowa, znajdujemy księgarnię Funduszu Ochrony Literatury Słowiańskiej, gdzie leży najnowszy bestseller patriotów, panegiryk na cześć Adolfa Hitlera, autorstwa Aleksandra Usowskiego. Miał on swoją oficjalną prezentację w Dumie w czerwcu. Obok niego książeczka pod tytułem Lista zamaskowanych Żydów, wśród których znajdziemy Julia Timoszenko oraz generał do góry. Witryn internetowych nie zliczysz, począwszy od forum kościoła Adolfa Hitlera, aż po nacjonalsocjalistów z Unii Słowiańskiej. Tam właśnie znaleźli przepis na bombę młodociani autorzy rasistowskiego zamachu z rynku w Czerkizowie pod Moskwą, gdzie 21 sierpnia zginęło 12 osób. Rasistowskie morderstwa nikogo nie wzruszają. Fascynację nazizmem prasa traktuje zaś niefrasobliwie, pisząc o modzie na faszyzm, która ogarnia nawet kręgi show biznesu. Dmitr Diomuszkin, ideolog Unii Słowiańskiej, w skrócie SS, zapewnia, że nic mu nie grozi, bo Kreml zapewnia mu nietykalność, a jego ludzie są wszędzie, od Banku Centralnego po FSB, czytamy w Le Monde. Tymczasem wczorajsze wydanie dziennika Le Figaro, które obszernie cytowaliśmy w przeglądzie prasy, zostało zakazane w Tunezji za obrazę islamu. Poszło o artykuł, w którym filozof Robert Redeker porównał ideologiczny terror islamizmu z analogicznymi spustoszeniami, jakie czynił komunizm, i kwalifikował Koran jako apologię dzikiej przemocy.
Był to przegląd prasy Piotra Kamińskiego. Zapraszamy teraz na aktualności europejskie. Anna Rzeczycka.
Od tygodnia w Afganistanie przebywa delegacja Komisji Europejskiej z wysokim europejskim urzędnikiem na czele, Pedro Serrano. Zadaniem komisji jest sporządzenie bilansu wykorzystania pomocy, którą Bruksela przyznała Afganistanowi po konferencji w Bonn. Pomoc ta w wysokości 3 miliardów euro wyasygnowana została na okres 5 lat, od 2002 do 2006 roku. Stanowi ona 30% całej pomocy międzynarodowej dla Afganistanu i prawie w całości trafiła do władz centralnych w Kabulu. W przyszłości Komisja Europejska zamierza skierować gros swych wysiłków na prowincje afgańskie. Zdaniem wszystkich ekspertów kluczem stabilizacji w Afganistanie jest wzmocnienie praworządności państwowej. Dotychczas akcje w tej dziedzinie prowadziły Niemcy, które zajmowały się reorganizowaniem policji, oraz Włochy, które skupiły się na wymiarze sprawiedliwości. Z pieniędzy Komisji Europejskiej płacone są obecnie pensje afgańskich policjantów, ich sprzęt oraz szkolenie. Na wzór tego, co jest w tej chwili robione w Demokratycznej Republice Konga, przewiduje się utworzenie misji europejskiej odpowiedzialnej za konsolidację i kontrolę działań Unii w zakresie wzmacniania w Afganistanie praworządności. Przedstawiciel komisji w Kabulu otrzymać ma więcej swobody, jeśli chodzi o rozporządzanie funduszami przeznaczonymi na program odbudowy. Zasadniczym problemem pozostaje jednak zaplanowanie wszystkich działań. Wiele zależy bowiem od tego, ile czasu oddziały NATO będą potrzebowały na zastopowanie ofensywy talibów, którzy uaktywnili się w ostatnim czasie, zwłaszcza na południu kraju. Według generała Davida Richarda, brytyjskiego dowódcy ISAF, czyli Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa Afganistanu, operacje wojskowe mogą potrwać jeszcze od 3 do 5 lat. Ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO mają jutro potwierdzić w Nowym Jorku wolę opanowania sytuacji w Afganistanie i definitywnego wypędzenia stamtąd talibów. Należy przypomnieć, że akcja NATO w Afganistanie jest największą operacją w historii sojuszu. Rozpoczęła się w 2003 roku i pod koniec listopada ISAF prawdopodobnie kontrolować będzie całe terytorium afgańskie. Jego oddziały liczące 21 tysięcy żołnierzy, zważywszy na zadziwiający opór talibów, mogą jednak okazać się niewystarczające. Na początku września głównodowodzący NATO, generał James Jones, wystąpił w związku z tym z wnioskiem o posiłki wojskowe. Warszawa powiadomiła, że w lutym przyszłego roku wyśle 1000 swych żołnierzy. Kręgi wojskowe uważają jednak, że nie będzie to dosyć, a w Polsce zapowiedź premiera Jarosława Kaczyńskiego wywołała otwarty kryzys w łonie koalicji rządzącej. Szef samoobrony Andrzej Leper, zajmujący w rządzie stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa, przypomniał, że wstępnie planowano wysłać do Afganistanu co najwyżej 40-50 polskich żołnierzy i wydać na to z budżetu państwa 35, a nie 300 milionów złotych. Zapowiedź polskiego rządu wysłania 1000 żołnierzy do Afganistanu i kilkuset żołnierzy do Libanu przy jednoczesnym przedłużeniu misji polskich wojsk w Iraku skrytykowana także została przez przebywającego z wizytą w USA wicemarszałka Sejmu, byłego ministra obrony, Bronisława Komorowskiego z Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem rząd Jarosława Kaczyńskiego jest nadgorliwy w wykonywaniu swych obowiązków wynikających z sojuszu z USA. Komorowski przypomniał, że do Afganistanu miało jechać dowództwo polsko-niemiecko-duńskiego korpusu NATO ze Szczecina. Wysłani mają zostać tymczasem żołnierze, co wiąże się z większym ryzykiem i większymi kosztami. Komorowski rozmawiał w Waszyngtonie z urzędnikami średniego szczebla w Pentagonie i Departamencie Stanu. W trakcie rozmów poruszono także temat amerykańskiej tarczy rakietowej, której planowany europejski element mógłby, według nieoficjalnych doniesień, być zainstalowany w Polsce.
Tak to doczekaliśmy się smakołyku muzycznego, który wprowadzi Piotr Kamiński.
Rok mozartowski już po półmetku, a od płyt z nim związanych nadal się roi. Szczególnie obrodziły recitale wokalne, choć przyznam, że przodujące gwiazdy nie zrobiły tu na mnie wstrząsającego wrażenia. Wolę zwrócić uwagę Państwa na wydaną przez firmę BIS płytę młodej Szwedki, Mii Persson, która śpiewa tak prosto, naturalnie i bezpośrednio jak trzeba. Miejmy tylko nadzieję, że z czasem jej interpretacje wzbogacą się subtelnym szczegółem. Oto aria Zuzanny z 4. aktu Wesela Figara, Mia Persson, szwedzka orkiestra kameralna, dyryguje Sebastian Weigle. Thank you.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Oto kronika teatralna Agnieszki Kumar.
W Polsce, nie mówiąc już o Rosji, teatr Michaiła Bułhakowa jest bardzo dobrze znany. Francja wydaje się dopiero odkrywać jego sztuki. Mieszkanie Zojki zostało wystawione w Warszawie już w roku 1933, ale jakoś nie wzbudziło większego zainteresowania. Komedia napisana w roku 1925, wystawiona w Teatrze Wachtangowa, a w Moskwie w roku 1926, z wielkim sukcesem szybko została zdjęta z afisza, a od 1929 roku objęta kategoryczną cenzurą. Trzeba było czekać lat 80. i okresu pierestrojki, by Mieszkanie Zojki powróciło na ojczyste rosyjskie sceny, od razu zdobywając swoich wielkich fanów. Francja odkryła tę sztukę 4 lata po inscenizacji warszawskiej w 1937 roku. Francuska realizacja w Teatrze Vieux Colombier była tak dalece karykaturalna i sprzeczna z oryginalną myślą autora, że Bułhakow wycofał swoje nazwisko z afisza. Dziś, po 69 latach, Mieszkanie Zojki powróciło w nowym tłumaczeniu Hélène Vitorge w realizacji kompanii młodych aktorów TAF Teatr, którzy goszczą w Cartoucherie w Teatrze de l'Épée de Bois na zaproszenie Ariane Mnuchin, dyrektorki Teatru du Soleil, teatru mieszczącego się w tym samym miejscu. Artyści pod batutą Aleksandra Złoto świetnie nastroili się na groteskowy humor Bułhakowa, charakteryzujący tę komedię z okresu NEP-u, ukazującą Zoję Denisowną Pelc, marzącą o jednym, emigracji do Paryża u boku kochanka hrabiego Pawła Fiodorowicza Abolianinowa, narkomana i zrujnowanego przez rewolucję posiadacza ziemskiego. Nowa polityka sowieckiego państwa pozwala obywatelom na minimalną działalność gospodarczą. Odsuwając na bok mieszczańskie i moralne skrupuły, Zojka przekupuje zawiadującego kamienicą domkoma Anisima Zatikowicza Aleluja, by pozostawił jej mieszkanie przeznaczone do podziału dla uczciwych proletariuszy i zakłada w nim pracownię krawiecką. Nocą pracownia przeobraża się w świetnie prosperujący dom schadzek. Zarządzanie interesem Zojka powierza kuzynowi Aleksandrowi Tarasowiczowi Ametystowowi, złodziejaszkowi wyzbytemu względów rodzinnych. Misternie skonstruowana inicjatywa prywatna legnie w gruzach, gdy zakochany w służącej Zojki Chińczyk, pracownik pralni tudzież dealer narkotykowy, zarżnie bogatego przemysłowca Iwana Wasiliewicza Gus-Rymotnego dla pieniędzy. Do mieszkania Zojki wpada tajna policja, uprzedzona przez rywala Chińczyka. Namierzaliśmy was od dawna, sapie nie bez dumy oficer GPU, jak się okazuje jeden z gości. Ale żółtych butów nie nosi się do smokingu, zauważa wyniośle hrabia. I wówczas to pada słynna replika pracownika bezpieki, rzucona w formie wymówki do koleżanki z urzędu. A nie mówiłem ci? Aktorzy inteligentnie poprowadzili sztukę w rytmie szalonego wodewilu. Tytułowe mieszkanie bohaterki zyskało wiele cech apartamentu opisanego później w Mistrzu i Małgorzacie. Młodzi twórcy za wszelką cenę starali się jednak dojrzeć podobieństwa między liberalizmem początku XXI wieku, a kapitalistyczną gorączką okresu NEP-u, co ma się jak nie przymierzając pięść do nosa. Bez sztucznego polityzowania tekstów Bułhakowa oddzielić je od totalitarnego kontekstu, w jakim powstawały i jaki denuncjują, to pozbawić je podstawowego nerwu, bez którego bułhakowowski absurd z jego tragicznym wymiarem nie tylko tracą na ostrości, ale po prostu nie istnieją. Było to mieszkanie Zojki w reżyserii Aleksandra Złoto w teatrze L'Épée de Bois w Cartoucherie pod Paryżem.
Tu Paryż, RFI. Do notatnika paryskiego wpisuje się Marek Brzeziński.
Nie zdziecinniałem, słowo daję, ale jakoś tak się złożyło, że trzy kolejne notatniki paryskie po wakacjach związane są z najmłodszym pokoleniem, ba, z maluchami. Najpierw była mowa o tym, jakby tutaj atrakcyjnie spędzić czas wolny od nauki. W ubiegłym tygodniu wybraliśmy się zatem do Parku Asterixa, gdzie dzisiaj odbywa się święto druidów, a teraz mowa będzie o myszce Miki i jej kompanach. Od połowy września do połowy stycznia przyszłego roku czynna jest bowiem wystawa poświęcona bohaterom filmów Walta Disneya. I to nie byle gdzie, bo wystawa w słynnym Grand Palais, pod którego dachem gościły dzieła najwybitniejszych najwybitniejszych malarzy od Matisa po Muncha i sztukę secesji. Wystawę poświęconą Waltowi Disneyowi przygotowały wspólnie Stowarzyszenie Francuskich Placówek Muzealnych i Muzeum Sztuk Pięknych z Montrealu. Po raz pierwszy myszka Mickey w tak triumfalny sposób wkracza do Paryża. Mickey Mouse, która dzięki specyfice polskiego języka stała się w świadomości kolejnych pokoleń małych Polaków dziewczynką, no bo przecież myszka, a nie mysz Mickey, przyszła na świat w pociągu, którym w 1950 roku Walt Disney wyjeżdżał ze swoją żoną z Nowego Jorku. Wtedy narodziła się koncepcja powołania do życia nowej postaci z kreskówek. Zdecydowano, że to ma być myszka. Dzisiaj ma zatem 56 lat i wciąż czaruje kolejne generacje młodych widzów. Na początku myszka miała mieć na imię Mortimer, ale żonie Walta Disneya nie przypadło to do gustu i została Mickey, która do tego stopnia zrosła się z amerykańską kulturą, że jednym z pytań, jakie zadawano w czasie wojny osobom podającym się za Amerykanów, a podejrzewanych o szpiegostwo, było pytanie o to, kto jest żoną Mickey Mouse, bo o tym, że to Minnie, to każde dziecko w Ameryce wiedziało. Wystawa w Grand Palais w Paryżu pozwala odkryć na nowo genialnego twórcę, wielkiego wielbiciela kultury starej Europy, której inspiracji do swoich pomysłów szukał wśród twórców XIX stulecia. Stąd nikogo nie zaskoczy to, że w Grand Palais ujrzy Brooklyna, a nawet pracy Bruegla czy też Beatrix Potte, a także Salvadora Daliego, który współpracował z Waltem Disneyem w 1955 roku przy filmie Destino. W Grand Palais obejrzeć można pracę i Andy Warhola, i Roya Lichtensteina, i wielu innych znanych twórców. Walt Disney i jego żona Lily przez 11 tygodni, niemal 3 miesiące podróżowali po Europie, zwiedzając Włochy, Niemcy, Holandię, Szwajcarię, Wielką Brytanię, no i Francję. I to właśnie w Paryżu Disneyowi przyszedł do głowy pomysł nakręcenia Królewnej Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, jednego z kultowych filmów kina dziecięcego, zresztą czy tylko dla dzieci przeznaczonego. Na widok cierpień małej syrenki w japońskiej wersji animacyjnej mała Zuzia wybuchła płaczem. Disneyowski film ogląda z uśmiechem wzruszeniem. Stara poczciwa myszka Mickey cieszy i bawi małego i dużego. O swoich przyjaciołach, myszce i kaczorze oraz o reszcie szanownej kompanii mówią 4-letni Piotruś i 6-letnia Irenka.
Lubię Aśka, Mick, kaczora Donalda
i tego. I tego. No jak się nazywa?
Plutego. Nie, Gufiego.
Jest fajna. Koleguje się, pomaga swoim przyjaciołom, bawi się z nimi. Donald jest bardzo śmieszny. Jedyne też w Dobranockce widziałam, jak kaczor Donald, Aśka, Mick i Goofy. Goofy prowadził samochód, a inni byli w przyczepie. I Donald miał takie łóżko, miał budzik i nastawiony na jakąś godzinę. Jak ten budzik dzwonił, to kołda się, bo ona była zawieszona na ten budzik, i kołda się tak kręciła, że biła go w płetwy i on się budził w ten sposób. Fajnego, bo fajnie się kumpluje, fajnie się bawi z Goofim, wyprowadza tego psa na spacer, bo tam jest taki pies, który mówi, jest czeka, mówi. I bawi się z Plutą, bawi się z tym psem. I mamy kasety takie, Aśka, Mickey, kaczora Donalda. Tylko jeden kaczor jest z wiewiórami, a drugi kaczor Donald jest bez wiewiórów.
Takie to rzeczy dzieją się w paryskim Grand Palais, a co na rogatkach, o tym opowie Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu salonów mamy co niemiara, na szczęście część z nich została zgrupowana. W centrum wystawowym Paris Nord Villepin na przykład mamy salony związane z modą i dekoracją wnętrz. Od 19 do 22 września mamy tam Światowy Salon Deseni i Wzorów Tekstylnych, Salon Materiałów Obiciowych, Międzynarodowy Salon Dodatków Galanteryjnych, Salon Ubrań i Dodatków Skórzanych. Wszystko to oczywiście jest interesujące przede wszystkim dla zawodowców z branży tekstylnej, Kulinarnej, to oni zadecydują, co w przyszłym sezonie będzie można dostać w paryskich sklepach. Drugi zbiorczy salon odbędzie się w centrum wystawowym przy Port de Versailles od dzisiaj do 22 września. Dotyczyć on będzie zawodowych kontaktów międzyludzkich, czyli public relation, oraz kontaktów wizualnych między klientem i ofertą. Pierwsza jego część to Europejski Salon Kontaktów Wizualnych, a chodzi o to wszystko, co możemy na własne oczy zobaczyć, a co ma nas ogólnie rzecz biorąc zachęcić. Czyli właściwie chodzi o reklamę, ale bardzo szeroko pojętą. Ponad połowa uczestników tego spotkania to producenci szyldów, grawerzy, laboratoria fotograficzne, drukarnie, pracownie serigraficzne. Druga część to salon przeznaczony dla tych, którzy myślą o karierze w handlu. Odbywa się 3 razy w roku i pozwala na spotkanie około 10 tysięcy kandydatów ze 150 przedsiębiorstwami proponującymi zatrudnienie w Paryżu i na prowincji. Trzeci wreszcie przeznaczony jest dla tych, którzy chcą zająć się kontaktami z klientem. Służyć ma on właśnie nawiązaniu kontaktów między kandydatami mającymi co najmniej wykształcenie średnie, a przedsiębiorstwami poszukującymi chętnych do pracy. Od 21 do 25 września w Miasteczku Nauki i Techniki La Villette mamy kolejny salon rolnictwa ekologicznego i produktów naturalnych. Przewidziano w nim przede wszystkim ogromną liczbę pogadanek i odczytów. A oto kilka przykładów ich tematyki. Naturalne sposoby radzenia sobie z okresem przekwitania mężczyzn i kobiet. Alternatywa dla mleka zwierzęcego. Połączenie medycyny naturalnej z konwencjonalną. Produkty pszczele w lecznictwie. Oleje powstrzymujące starzenie. Co wiemy obecnie na temat raka? Produkty usprawniające pracę mózgu, techniki pozwalające na poprawienie wzroku, kontakty między rodzeństwem, od konfliktów do spotkań. To oczywiście tylko przykłady tematów, bo jak już powiedziałam, wykładów będzie całe mnóstwo, chciałam tylko pokazać ich różnorodność. Zdrowa żywność, naturalne produkty kosmetyczne, medycyna niekonwencjonalna. Wszystko to cieszy się ciągle rosnącym zainteresowaniem coraz szerszego grona odbiorców, z pewnością więc i w La Villette zwiedzających nie zabraknie. W tym tygodniu mamy też wystawę dla miłośników zwierząt, a mianowicie Animal Expo, czyli Salon Zwierząt Domowych. O jego tematyce mówić chyba nie ma potrzeby, ale wspomnę tylko o pierwszym w tym roku ewenemencie, mianowicie o pierwszym biurze matrymonialnym dla psów. Poza licznymi przedstawicielami różnych gatunków i ras będzie można oczywiście nabyć najróżniejsze akcesoria służące do zabawy, do transportu, do kosmetyki, do jedzenia, do wszystkiego jednym słowem, czym naszym ulubieńcom możemy ułatwić lub uprzyjemnić życie. W ramach tego salonu odbędzie się międzynarodowa wystawa kotów, impreza obowiązkowa dla miłośników tych futrzaków, które z rozleniwionej, mruczącej, miękkiej, łaszącej się kulki w ułamku sekundy zamieniają się w krwiożarczego łowcę. Czas na nasze salonowe spotkanie dobiega już końca, więc jeszcze tylko w dwóch słowach o dwóch salonach, które odbędą się w najbliższych dniach. W Espace Champéret od 23 do 25 odbędzie się spotkanie z twórcami aktów w najróżniejszych tworzywach. Na sobotę i na poniedziałek zaplanowano wernisaże, w niedzielę zaś będzie aperitif z udziałem artystów. Ostatnie spotkanie, które dziś tylko zapowiem, a wrócę do niego za tydzień, to salon pojazdów turystycznych, czyli karawaningów i przyczep kempingowych, który odbędzie się od 23 września do 1 października w centrum wystawowym Le Bourget. Ale o tym za tydzień.
A tymczasem magazyn kulturalny Sylwii Gibbs.
Ponad 12 milionów osób zwiedziło we Francji 15 tysięcy pałaców, zamków, kościołów, zabytkowych gmachów, które otwarto dla publiczności bezpłatnie lub wyjątkowo z okazji Dni Dziedzictwa Narodowego. Miały one miejsce 16 i 17 września w 48 krajach europejskich. Najdłuższe kolejki w Paryżu stały przed wejściem do Panteonu, Zgromadzenia Narodowego i Pałacu Elizejskiego, jak co roku od 23 lat. Nigdy dotąd nie poświęcono jednak tyle uwagi sprawie konserwacji, a w wielu przypadkach ratowania zabytków narodowych. Rok temu państwo próbowało przekazać część z nich władzom regionalnym, bez większego sukcesu. Owszem, wzięto by je z ochotą, gdyby wszystkie przypominały twierdzę w górnym Königsbergu we wschodniej Francji, odrestaurowaną i dochodową. Wziął ją natychmiast pod kuratela przewodniczący jednego z departamentów Alzacji. Rok po ogłoszeniu oferty rząd zrozumiał, że nie da się uniknąć wydatków państwowych. Według oficjalnych danych co piąty zabytek narodowy Francji jest poważnie zagrożony. Z okazji Dni Dziedzictwa Narodowego premier Dominique de Villepin obiecał 70 milionów euro w dalszym terminie i 24 miliony natychmiast na ratunek dla najbardziej zagrożonych budowli. Skorzystają z tej pomocy gotyckie katedry w Strasburgu, Amiens i innych miastach, których restaurację wstrzymano z braku pieniędzy. W roku 2006 wstrzymano prace restauracyjne 300 obiektów, 100 z nich ma otrzymać obiecane pieniądze. Ale na tym nie koniec. Połowa zabytków narodowych należy do właścicieli prywatnych, którzy oskarżają państwo o niedotrzymanie zobowiązań. W sukurs wezwano tym razem Amerykanów. Minister kultury Renaud Donnedieu de Vabre ogłosił projekt fundacji pod nazwą Amerykańscy Przyjaciele Zamków nad Loarą. Dzięki funduszom zebranym za Atlantykiem, renesansowe zamki w Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau mają być odrestaurowane i konserwowane. Amerykańscy mecenasi przyczynili się do restauracji niejednego francuskiego zabytku, włącznie z Louvrem i Wersalem, ale tym razem to Francja prosi ich o pomoc. Cóż, w interesie Amerykanów i nie tylko jest zachowanie francuskiego dziedzictwa w dobrym stanie. Do Francji przyjeżdża rokrocznie najwięcej turystów na świecie. Ojciec Tintena, Hergé, będzie miał własne muzeum. Dotychczas dzielił z innymi twórcami komiksu secesyjne muzeum w Brukseli. I pewnie by tam pozostał, gdyby nie serce i upór jego żony. Fanny Rodwell, prezeska fundacji Studia Hergé, wygospodarowała na budowę muzeum 15 milionów euro. Muzeum stanie na terenie Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve. Autorem projektu jest francuski architekt Christian de Portzamparc, laureat prestiżowej Prix Pritzker, twórca wież w Lille i w Nowym Jorku, dzielnic mieszkalnych w Paryżu i kompleksu budynków poświęconych muzyce w La Villette. Architekt wyobraził sobie muzeum Hergé podobne do płynącego okrętu. Z zewnątrz dwie przezroczyste bryły będą przypominały otwarte stronice. Wnętrze ma nam przypominać jasną kreskę komiksów Hergé i niektóre atrybuty przygód Tintena. Posłuchajmy sygnału wywoławczego kreskówek nakręconych według albumów Hergé. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu stoi od poniedziałku 18 września popiersie Marii Curie-Skłodowskiej, dłuta polskiej rzeźbiarki Ludwiki Niczowej. Rzeźba jest dziś częścią międzynarodowego dziedzictwa, tak jak odkrycia polskiej uczonej. Mówi dyrektor Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.
Patrząc na to tak historycznie, właściwie cała sprawa energii atomowej, można powiedzieć, zaczęła się od Marii, prawda? Od odkrycia polonu i radu i od innego spojrzenia w ogóle na to, co się dzieje z jądrem atomowym. I w związku z tym ustawienie Marii właśnie tutaj w siedzibie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, gdzie jakby jest serce, prawda? Tego wszystkiego, co się dzieje w świecie, jeśli chodzi o energię atomową i wykorzystanie. Pokojowe szczególnie, a no, wiemy o tym, jak leżało Marii na serce to, żeby jej odkrycia wykorzystać dla dobra ludzkości. No to jak wykorzystano rad, że tak powiem, w medycynie, to jest oczywiste. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, jaki ona miała w ogóle stosunek do świata, co uważała, że je, znaczy uważała w ogóle, że nauka uczony jest jakby w swoistej służbie w stosunku do ludzkości, w stosunku do do całego świata. Także wydaje mi się, że to, że właśnie ona jest ustawiona tutaj w Agencji Międzynarodowej w Wiedniu, to ma właśnie takie bardzo duże symboliczne znaczenie. I to, że oczywiście, że jest to pierwsza czy jedyna kobieta, jak najbardziej też wśród tych czterech mężczyzn, to jakby tylko powiela jej sytuację, prawda, z czasów, kiedy przyszło jej żyć i pracować i się zmagać z różnymi tam przeciwnościami, ale właśnie patrząc na to, to w ogóle podkreślał bardzo silnie dyrektor generalny agencji, pan Mohamed El Baradei, że właśnie ten stosunek Marii do świata, do ludzkości, ta jej taka ogromna chęć i potrzeba, żeby nasze idee, nasze cele, jej cele zostały zrozumiane przez innych, to jest bardzo ważne właśnie w tym kontekście, że ona tutaj stoi, w tym miejscu, a nie innym.
Fragmentu muzyki Władimira Kosmy do filmu Palmy doktora Schulza Claude'a Pinoteau, filmu o Marii Skłodowskiej i Piotrze Curie. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie podpisało umowę o współpracy z Muzeum Curie w Paryżu. Słuchamy wypowiedzi Małgorzaty Sobieszczak-Marciniak.
Myśmy podpisali w 1998 roku taki układ o współpracy. On na początku to był tylko takim układem w zasadzie, no niestety, na papierze. Ta współpraca się, że tak powiem, czynnie nie układała, chociaż no, myśmy jakieś tam próby podejmowali. Natomiast teraz jest duża szansa, ponieważ ja się widziałam, będąc w tym roku w Paryżu, z dyrektorem tegoż instytutu, panem Alain Bouquet, i postanowiliśmy jakby podpisać to ponownie, to porozumienie, no i rzeczywiście zacząć coś wspólnie robić. I 11 września pan Alain Bouquet był w delegacji francuskiej u nas w muzeum. I jakby rzeczywiście to nasze postanowienie jeszcze żeśmy bardziej tak potwierdzili. No i mam nadzieję, że w tym roku rzeczywiście no, podpiszemy jakieś tam stosowne dokumenty i że ta współpraca będzie taka bardziej realna, namacalna, konkretna.
Mówiła dyrektor Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak. Słuchamy muzyki Filipa Sarda do filmu Nadine Trintignant, Colette, kobieta wolna.
L'affaire du coffret. 40e.
Miałem wrażenie, że Anne Dupin to osoba godna zaufania. Powinienem więc porozmawiać z Etienne. Najpierw jednak spotkam się z Marie-Ange. Myślę, że już wiem, kto jest kim.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va.
Tu as des nouvelles?
Oui. Anne est une amie de Nadia. Et Etienne aussi. Il est comme son père.
Ah bon? Tu crois ou tu es sûr?
Tu crois?
Tu n'es pas sûr.
Non, je suis sûr. Anne et Etienne sont OK.
C'est bien. Alors, un verre?
Merci.
Podsumuję, co wiem o znajomych Nadii. Po pierwsze, dobrzy. Anne i Etienne. chronią Nadię. Poza tym Anne chyba mnie lubi, mimo że się nie znamy. I być może ten amoureux Nadii to nie jest Jean-Pierre, ale ja. Nadia poleciła mi skontaktować się z Etienne'em. No dobra.
Alors, c'est Anne.
Son numéro de téléphone, c'est le musée municipal de Marseille.
Et tu as appelé?
Appelé?
Bah oui, j'appelle, mais j'ai appelé.
Anne, c'est A. Dupin. La lettre à la police. Le réseau sud.
Bien. Donc, Anne savait pour le réseau sud.
Elle savait. Znów czas przeszły imparfait. Ona wiedziała. No tak. Tylko ja myślałem, że ten list jest anonimowy. Uff. Po drugie źli. Zostaje nam René i Jean-Pierre. Najpierw Jean-Pierre. Był wściekły. Marie-Ange, j'ai une lettre de Jean-Pierre.
Nadia est à moi. Ah, dis donc, je comprends. Il est jaloux, ton Jean-Pierre.
Jean-Pierre est parti furieux. Étienne dit, Nadia est en danger.
Aïe. Étienne est inquiet.
Non, Irène.
On a dit 20 000 euros et pas plus. 30 000? Je ne sais pas.
Podniósł stawkę z 20 do 30 tysięcy w rozmowach z Mediolanem. Ale co on negocjował? Po trzecie, pieniądze. Nadia zdziwiła się, gdy Etienne dał jej forsę.
Pamię?
No i ja ciągle nie wiem, co mam z nią zrobić.
Bon alors, et René, les affaires?
René a 30 000 euros. Il va à Milan. Etienne ne veut pas. Et René, comme son frère.
Marseille, Milan, le réseau sud. Bah alors ton Etienne, je suis sûr qu'il est inquiet.
Etienne, czegoś się obawia. A René et Jean-Pierre, czy są zamieszani w kradzież szkatułki George Saint? Oh, muszę posłuchać nagrań z dnia kradzieży. A później porozmawiam z Etienne'em.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI.